Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest radny Paweł Wysocki, klub radnych Zielona Razem w Zielonogórskiej Radzie Miasta. Witam, Janusz Życzkiewski, dzień dobry.
Witam serdecznie, cieszę się, że udało mi się dotrzeć. Bałem się, że może pan redaktor mnie wpuści tutaj.
Gdzie?
Bo coś słyszałem, że Filip Gryko wczoraj chciał się dostać i się nie udało wpuścić.
No, rzeczywiście muszę potwierdzić, była taka sytuacja. Myślę, że to też moglibyśmy rozpatrzyć tutaj na antenie. Jak bardzo klub Zielona Razem związany jest z Urzędem Miasta Zielona Góra i czy to dobrze, że klub radnych, którzy zostali wybrani przez mieszkańców do tego, żeby nadzorować pracę Urzędu Miasta, de facto wchodzi w rolę urzędników?
To znaczy, jaką rolę ma każdy z nas, z radnych? Jesteśmy przede wszystkim jako Rada Miasta organem stanowiącym i kontrolnym i tak. Uważam, że w Urzędzie Miasta jak najczęściej powinniśmy bywać i kontrolować nie tylko to, co prezydent, bo prawda jest taka, że prezydent zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym pracuje przy pomocy urzędu.
No więc tak, ale czy powinniście wchodzić w rolę urzędników? Bo zaprosiliśmy wczoraj na program urzędnika, który przedstawi wyniki budżetu obywatelskiego, a przesyłany jest nam radny, tak? No więc gdybyśmy zapraszali radnych na program, to zaprosilibyśmy radnych. Zaprosiliśmy urzędnika i radni wchodzą w rolę rzeczników urzędu. No to jest jednak pomieszanie kompetencji.
Z tego, co wiem, to pan Piotr Dubicki, akurat odpowiedzialny za budżet obywatelski, był chory, chyba, czy nie wiem, czy nie było go w prasy.
Jest trzech wiceprezydentów.
A Filip Gryko akurat bardzo...
rzecznicy, jacyś tutaj prasowi, nie wiem, specjaliści, kierownicy departamentów.
My i Filip Gryko bardzo często społecznie działa, bardzo często bywa w Urzędzie Miasta i również prasowo przy budżecie obywatelskim, bo chcemy, żeby to, co inni robią i patrzą tylko, żeby prezydentowi powinęła się noga i żeby to miasto najlepiej zapadło w ruinę i żeby mogli się z tego cieszyć. My robimy coś odwrotnego. Chcemy, żeby to miasto działało jak najlepiej.
Nie, wszystko,
i pomagamy w tym.
Wszystko jasne, zgoda. Natomiast...
Więc on miał największą wiedzę o tym, co się działo w Urzędzie Miasta.
Nikt tego nie kwestionuje. Natomiast jeżeli jest Urząd Miasta i przedstawiciel urzędu jest zapraszany, to jest oczekiwanie, że przyjdzie przedstawiciel urzędu, czyli urzędnik, ktoś, kto pełni te funkcje, a nie osoba, która na przykład, tak jak wszyscy radni w najbliższej kampanii wyborczej, będą zabiegać o głosy mieszkańców. No właśnie, to jak już jesteśmy przy budżecie obywatelskim, to słyszał pan, do Ochli to za chwilę, ale słyszał pan zarzuty społeczników do tego, że szybko, że bez możliwości odwołania, że pojawiają się tam jakby propozycje, które są zadaniami własnymi miasta, a niekoniecznie takimi, które mieszczą się w tej formule jakby partycypacji społecznej.
To znaczy, z tego co wiem, to społecznicy jakiś rok temu zabiegali o to, żeby budżet obywatelski startował właśnie jak najwcześniej, żeby mógł być spokojnie wprowadzony do budżetu miasta na przyszły rok, więc uważam, że to bardzo dobrze, że to głosowanie skończy się tam, czy wyniki zostaną ogłoszone z końcem sierpnia. Wtedy nowa Rada Miasta będzie mogła przy podejmowaniu uchwały budżetowej spokojnie sobie wprowadzić te zadania i realizacja tych zadań będzie możliwa w terminie bardziej, bo wcześniej wiadomo, jak to było, że tam pod koniec lutego dopiero były wyniki, zanim w budżecie miasta zostało to zapisane, zanim były zrobione projekty na wykonanie jakichś zadań i wykonanie tego to często nawet 2 lata to trwało, jak mamy zresztą z sąsiednią szkołą, liceum numer 3, tam stołówka jeszcze jest zbudowana, to chyba 3 lata temu wygrała.
Nie dobrze, ale
jeżeli chodzi o zarzut, że to są zadania miasta. Po pierwsze, nie moglibyśmy...
Chodniki, drogi, jakieś takie...
Nie moglibyśmy zrobić nic, co nie jest zadaniem miasta z budżetu obywatelskiego.
Nie, no, zgoda, natomiast...
Zgłaszają to mieszkańcy, prawda? No jak jakiś mieszkaniec chce zgłosić chodnik, bo pewnie też pan redaktor będzie chciał zaraz nawiązać do domu samotnej matki.
Na przykład.
Za wilgoceniem.
No jak pan czyta w moich myślach po prostu, jestem zaskoczony.
Tak, ale... Osoby zgłosiły taki projekt. Ja wcześniej na przykład nie słyszałem o tym problemie. Nie wiem, na Radę Miasta nie trafiały te sygnały, że jest tam jakiś problem.
Jeżeli na przykład
byłby budynek w 100% komunalny, jeden z mieszkańców by zgłosił do budżetu obywatelskiego, żeby wyremontować ten budynek, to pewnie też byłby hejt straszny, że czemu miasto samo nie wyremontowało tego budynku. No ale umówmy się, że tak samo nawet jak rząd szuka pieniędzy dla protestujących tych rodziców dzieci niepełnosprawnych, no budżet nie jest z gumy, budżet już jest uchwalony. No, mieszkańcy mają prawo zgłosić do budżetu obywatelskiego różne inicjatywy. Jeżeli są one zgodne z formalnymi wymogami, no to jak najbardziej mogą się trafić na listę.
I mogą również zgłosić te zadania miejscy radni, którzy chcą przeznaczyć z budżetu obywatelskiego, jeśli oczywiście zbiorą odpowiednią liczbę głosów, 1 000 000 zł na działania na Ochli.
Wie pan redaktor, bo już bywałem też tutaj na antenie, że ja akurat z budżetem obywatelskim od samego początku mam kontakt i udało mi się wygrywać z pewnymi grupami osób od samego początku. W każdym roku udało mi się wygrywać jakąś inwestycję.
Ale zawsze to były grupy osób, tak jak pan powiedział. Były to jakieś stowarzyszenia, grupy też społeczne. I był radny Wysocki, który wspierał te działania.
Był radny Binek, był radny Robert Górski, był radny Tomasz Stroczyński.
A teraz mamy inicjatywę samych radnych, którzy przychodzą i powiedzą i mówią właśnie, chcemy takie działanie podjąć.
Klub Radnych Zielona Razem, zresztą prezydent Kubicki również, chcieliśmy zrobić Ochle z zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Pamięta pan redaktor, jaka była historia GPR-u, że został on, mówiąc kolokwialnie, uwalony i przez zarząd województwa, później również przez wojewodę. Ten obszar został pomniejszony właśnie o Ochle, więc szukamy jako radni innych sposobów finansowania. Budżet na ten rok jest sklepnięty, ale tylko chciałem wrócić do zarzutu, bo właśnie osoby tak naprawdę politycznie zarzucają. Jest teraz rok wyborczy. Wcześniej nikt do mnie nie miał nic, że walczę o Bazgroły, że z młodzieżą walczyłem o pomocnik, o powstanie murali. Wcześniej jeszcze z FMS-em o boisko pod Chubą, którą się udało wyremontować, ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Krępowskiej. To wszystko między innymi z mojej inicjatywy. A teraz pojawił się problem. Ale te osoby, które też będą startować, już mogą zgłaszać projekty. No bo mogę się założyć, że te wszystkie osoby z ruchu miejskiego, które zgłosiły kilkanaście projektów, też będą startować.
Wie pan co, boli jeszcze coś jeszcze.
Ale
coś
jestem radny, tak? Ale to jest budżet obywatelski na rok 2019. Czyli te zadania zostaną dopiero wprowadzone w roku 2019.
Ale będzie pan mógł mieć na przykład zdjęcie w łączniku zielonogórskim na całą stronę. Chcemy, jak wygramy, zbudujemy Ochle. Co trzeba zrobić, ale żeby tak mieć samo, taką promocję w łączniku zielonogórskim, przepraszam. Bo to jest zastanawiające, że mamy całą listę różnych zadań w budżecie obywatelskim, a biuletyn informacyjny Urzędu Miasta, już trzymajmy się w takim razie tutaj tej nomenklatury i tego, jak to jest tutaj faktycznie opowiadane, promuje jedno konkretne zadanie konkretnych radnych z klubu proprezydenckiego. No jak to nazwać inaczej niż jakąś taką bezczelną agitką?
Nasz klub zrobił konferencję prasową jeszcze przed tym, jak
tak,
zgłaszaliśmy...
Mieliście dwa artykuły
w tej sprawie. Żadna inna grupa nie zrobiła takiej konferencji. Nie mówiła, że zgłosiła czegoś do budżetu obywatelskiego, więc rozumiem, że dziennikarze chcąc napisać coś o budżecie obywatelskim, akurat napisali o tym, co my zgłosiliśmy.
Mówmy bardziej o urzędnikach, Urzędu
Miasta.
Ale jakby
odwrócić, panie redaktorze, sytuację. Na przykład Radio Zielona Góra robi kampanię tą billboardową tak zwaną.
Były pytania.
Jak za publiczne pieniądze można robić kampanię przeciwko prezydentowi?
Kto powiedział, że ona jest przeciwko prezydentowi?
No, oczywiście. A czemu nie pojawiło się tam pytanie, na przykład właśnie wracając do tematu protestujących, co z protestującymi rodzicami? Radio Zielona Góra pyta.
Zajmujemy się sprawami Zielonej Góry.
I widzi pan redaktor. Właśnie chcę pokazać, czym się właśnie różni polityka od politykierstwa. Nie wiem, znamy pan redaktor, uważa pan, że ja robię dobrą robotę, tak szczerze czy złą?
No wie pan, trudno mi teraz recenzować pana pracę, natomiast...
Ja po prostu robię swoje.
Każdy radny angażuje się w sprawy na rzecz i dobro mieszkańców. Natomiast są radni, którzy mają uprzywilejowaną pozycję w łączniku zielonogórskim,
i są tacy radni, którzy mają uprzywilejowaną pozycję w Radiu Zielona Góra, i są tacy, którzy nie mają.
Ale mówimy jednego
nie wpuszczają do radia, a inni są...
Pan został zaproszony i jest pan tutaj.
Jestem.
Mówić
oczywiście
na ten temat.
Ja też złośliwie...
Urząd się pomylił i po prostu przysłał niewłaściwą osobę. Natomiast tutaj w łączniku mamy ewidentną promocję jednego zadania. A tych zadań jest ile? 140?
Na razie. Ja czekam, aż grupy różne się obudzą. Ja jeszcze panu powiem, redaktorowi, że ja również zgłaszałem okręgowy pomysł. Mhm. Wspólnie z klubem seniora, z seniorami, którzy chcą, żeby powstała tężnia w ogrodzie botanicznym. Ogród botaniczny
niedługo będzie... Wracamy do tematu tężni.
Będzie rozbudowany, tylko to malutka tężnia, taka altanka, powiedzmy, gdzie w środku będzie słup z tężnią i będzie można sobie usiąść. I też na przykład zgłaszam taki projekt. Wszystkie osoby, które będą kandydować w wyborach, również pozgłaszały projekty. Też się będą niedługo
agitować. Ale nie wszystkie mają artykuły w Łączniku Zielonogórskim z pięknym uśmiechem.
A ile było
zdjęciem.
Takich artykułów o tej Ochli, o naszej konferencji w Radiu Zielona Góra?
Ale,
no, z tej konferencji, ani jednego.
Ale dlatego, że tych zadań jest wiele i przyjęliśmy zasadę, nie będziemy się koncentrować na jakimś konkretnym zadaniu, żeby właśnie były równe szanse. I to jest jakby ta różnica.
To co z tą Ochlą? Chcemy tej Ochli, czy nie chcemy?
Łącznik, oczywiście, że wszyscy chcemy być piękni, młodzi i bogaci. Natomiast w przypadku walki o głosy w budżecie obywatelskim powinny być równe szanse. Dobra. Pan radny Paweł Wysocki podczas ostatniej sesji Rady Miasta zajmował się i podejmował temat sprzedaży mieszkań komunalnych. No to jest temat, który wydaje się jednak jak mało który, choć takich konsyliacyjnych spraw podczas sesji jest jednak trochę, ale jakoś tak połączył radnych. To znaczy, że radni dostrzegli problem sprzedaży mieszkań z dużą bonifikatą, na przykład osobom, które po roku mieszkania chciałyby takie mieszkanie komunalne wykupić. Jak duży to jest jakby proceder? Jak często miasto sprzedaje mieszkania właśnie z dużą bonifikatą?
Ja powiem może od początku, jak wygląda ta procedura. Osoba, która stara się o mieszkanie komunalne, o wynajem mieszkania komunalnego, musi na członka rodziny zarabiać minimalną emeryturę. To jest około 1000 zł na członka rodziny.
Czyli jest jakiś próg finansowy.
Maksymalnie. Mhm. Musi spełniać te wymogi, musi przedstawić wszystkie odpowiednie dokumenty, czeka w kolejce i dostaje takie mieszkanie. Zgodnie z uchwałą, która podjęła Radę Miasta, po 7 latach taka osoba może starać się o wykup z 95% bonifikatą, jeżeli mieszkanie ma poniżej 90 m2, a z 90% bonifikatą, czyli za 10% wartości, jeżeli mieszkanie ma powyżej 90 m2. Czyli po 7 latach osoba, która, no powiedzmy, zarabiała bardzo mało, już jest w stanie wydać te kilkanaście tysięcy, a tak naprawdę tą osobę nie powinno być dalej na to stać, a jeżeli w tym momencie stać taką osobę na wykup lokalu, no to powinien jednak szukać, powinna te osoby szukać już na rynku wtórnym mieszkań, bo wiadomo, sytuacja się poprawia. Tu się pojawia inny problem, bo nam nie chodzi o to, że nie chcemy sprzedawać, tylko że wiadomo, że mamy problem bardzo z mieszkaniami komunalnymi, socjalnymi, a kolejka około 600 osób czeka.
Bo i brakuje, bo miasto nie buduje mieszkań komunalnych i socjalnych.
Czy moim zdaniem bez sensu budować, jeżeli mamy wyprzedawać później po 7 latach za 5% wartości. To jest dla mnie bzdura, dlatego chcemy zmienić troszkę...
Chociażby po to, żeby było więcej mieszkańców, żeby wpływały podatki do kasy miasta, żeby miasto się rozwijało.
No ale za 20 milionów taki budynek będzie wybudowany i po 5 latach za 500 000 będą wyprzedane wszystkie mieszkania, tak już mówiąc bardzo, bardzo skrótowo, ze skrótem myślowym.
Czyli trzeba się temu przyjrzeć.
Ale
temu
było procesowi. Pytanie, około 150 mieszkań jest rocznie sprzedawanych. W tym momencie mamy 3750 mieszkań komunalnych, czyli tak sobie policzyć można szybko za 25 lat, jak będziemy sprzedawać tak szybko mieszkania, nie zostanie żadne mieszkanie komunalne. Więc ja zaproponowałem, że przygotuję taki projekt uchwały i zapraszam wszystkie kluby Rady Miasta na Komisję Gospodarki, żeby omówić te zasady. I nie chodzi o to, żeby zahamować zupełnie sprzedaż, ale żeby troszkę ograniczyć. Moim zdaniem po 7 latach to jest za szybko, żeby można było dostać taką dużą bonifikatę. Już mam praktycznie gotowy ten projekt uchwały, czy też projekt projektu uchwały, bo to nawet nie będzie formalny projekt uchwały, bo chcę, żeby radni jeszcze wnieśli coś do tego, ale chcę iść w kierunku, żeby bonifikata była uzależniona od przede wszystkim od czasu zamieszkania. Czyli żeby było to na przykład 4 albo 5% za rok mieszkania w
im
danym
dłużej
lokalu.
Mieszkasz, tym masz...
Czyli po 7 latach możesz wykupić, ale za 7 lat razy 5 za 35% wartości, a nie za 95%. Żeby też nie...
Mieszkasz 15, to jest...
Żeby nie ranić więcej. Też tych osób, co rzeczywiście 50 lat mieszkają i teraz zmienimy im zasady, które... miesiąc wcześniej były zupełnie inne, no to taka osoba tam po 45 latach, czy tam praktycznie 95% bonifikatę będzie można uzyskać po 40 latach, tak?
Dobrze. To musimy kończyć, ale na koniec krótko. Jak pan ocenia tę taką pyskówkę i wymianę zdań między prezydentem Kubickim a Januszem Rewersem podczas ostatniej sesji w sprawie kabaretobrania?
To znaczy, ja też znałem ten problem od podszewki, bo prezydent namówił wcześniej o tej sytuacji, jak pan Rewers przyszedł do niego do gabinetu. Ja na tej sesji zadałem panu Rewersowi pytanie właśnie, ile ma kosztować. Ile miałby kosztować i w jakiej telewizji miałby się pojawić. Nie wiem, czy tutaj można mówić nazwę telewizji.
Oczywiście, bardzo proszę, tak.
Więc była mowa, że transmisja ma się pojawić w telewizji Puls i ma kosztować 1 000 000. No prawda jest taka, że no to troszkę dużo pieniędzy. Już wracając nawet do tego basenu, o którym walczymy o renowację, czy lepiej wydać milion.
Rewers mówił o 350 tysiącach.
Nie, ja zadałem pytanie na sesji, ja osobiście zadałem i pan Rewers coś powiedział o milionie.
On mówił o milionie, że tyle kosztował Festiwal Piosenki Radzieckiej, ale nie, mówi, że nie dokończył.
Nie. Tam możemy z protokołu przeczytać. Tak. Mówił, że produkcja kosztuje około miliona.
No tu na antenie następnego dnia mówi o 350 tysiącach.
Z tego, co wiem, to padały jakieś decyzje, jakieś propozycje ze strony prezydenta. Mm-hmm. Nie wiem, jakie to były kwoty, no ale gdzieś tam
sam
poszedł
styl,
z grzy.
Samo potraktowanie jakby osoby, która przychodzi na sesję, jakby bez względu na to, że możemy się różnić, możemy mieć jakby inną wizję wydarzenia, czy wizję rozwoju miasta, także promocji miasta.
Wiemy, no na sesji, wie pan redaktor, często jest, ponoszą nas wszystkich nieraz emocje. Być może te słowa były za ostre, być może takie musiało być. No, w końcu jest dyskusja o pieniądzach, o środkach publicznych. Prawie każdy radny gdzieś tam, z każdego klubu ponoszą gdzieś emocje w pewnych momentach.
No pytanie, czy prezydent powinien w ten sposób odpowiadać?
No tak samo powinien radny, powinien pan redaktor, czy gdzieś tam, no każdy ocenia człowieka jak myśli.
Paweł Wysocki, radny klubu Zielona Razem, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.